studiu wschodnim kolejny gość, dr Kinga Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I zgodnie z zapowiedzią na początku programu, teraz porozmawiamy o Turcji. Powrócimy do wydarzeń z połowy lutego, czyli do momentu, kiedy rozpoczęła się turecka operacja w Kurdystanie i armia turecka odkryła zwłoki 13 osób. No właściwie po ujawnieniu tej informacji Turcja oskarżyła Kurdów o morderstwo cywilnych obywateli. No a z kolei trudno się temu dziwić. Kurdowie twierdzą, że zabici to są członkowie sił bezpieczeństwa, którzy zginęli w tureckich nalotach. To więc na początek chciałem zapytać, kto ma w tej sprawie rację i jaki jest stan wiedzy na obecną chwilę?
Tytułem wprowadzenia chciałabym zwrócić uwagę, że jest to już kolejna interwencja władz Turcji w irackim Kurdystanie. Pierwsza o kryptonimie Orli Szpon miała miejsce w czerwcu minionego roku. I celem obu tych militarnych działań prowadzonych przez władze Turcji na terytorium de facto Iraku jest zwalczenie ostatnich, jak tutaj przekonuje prezydent Erdoğan, sił partyzantki partii pracujących Kurdystanu, czyli partii, ugrupowania, które przez władze Turcji i przez część społeczności międzynarodowej jest uznawane za organizację terrorystyczną. Natomiast i właśnie dodam, że celem tej organizacji jest utworzenie niepodległego Kurdystanu, czyli państwa dla narodu kurdyjskiego, co oczywiście jest niezgodne z racją stanu Turcji, bo zachwiewa jej integralność terytorialną. Natomiast odnosząc się do pytania pana redaktora, w obecnym momencie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za śmierć wspomnianych 13 osób. Tutaj dwie strony będą wzajemnie się oskarżać o te wydarzenia, ale chciałabym zwrócić uwagę, że śmierć tych osób jest, mówiąc kolokwialnie, na rękę prezydentowi Erdoğanowi. Dlaczego? Mianowicie z tego względu, że po pierwsze uzasadnia interwencję zbrojną Turcji w Iraku, po drugie uzasadnia narzucaną przez władze Turcji narrację, zgodnie z którą członkowie partii pracujących Kurdystanu, ale i także pozostali Kurdowie, którzy walczą o niepodległość, są terrorystami, którzy naruszają porządek międzynarodowy, regionalny i zagrażają bezpieczeństwu wewnętrznemu Turcji. I tutaj istotny wątek polega na tym, że za każdym razem, kiedy Turcja interweniowała zbrojnie, czy w Iraku w chwili obecnej, czy ponad pół roku temu, ale także w Syrii, bowiem wielokrotnie Turcja także organizowała operacje zbrojne przeciwko ugrupowaniom walczącym o niepodległość na północy Syrii, to za każdym razem po takiej interwencji poparcie dla rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, a także dla prezydenta Erdoğana wzrastały, bowiem on wówczas kreował się jako mąż stanu, jako polityk, przywódca, który dba o bezpieczeństwo swojego państwa i bezpieczeństwo swoich obywateli. Ale jeżeli chodzi o odpowiedzialność taką ewidentną, to myślę, że w tym momencie nie jesteśmy w stanie tutaj wiążąco na to pytanie odpowiedzieć.
Czyli mamy tutaj dwa, no, chęć realizacji dwóch de facto celów, czyli z jednej strony rozwiązanie, czy próba rozwiązania kwestii kurdyjskiej, oczywiście z punktu widzenia tureckiej, z drugiej strony no, jakieś wykorzystanie tej sytuacji właśnie w polityce wewnętrznej, co też w sytuacji też gospodarczej Turcji, bardzo trudnej, od dłuższego przecież także czasu, nie jest pewnie bez znaczenia, co skrzętnie próbuje prezydent Erdoğan wykorzystać. No właśnie, wykorzystać także w kontekście relacji, też dosyć skomplikowanych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Oficjalnie Stany Zjednoczone no, wysłały takie kondolencje, których specjalnie Erdoğan nie uznał. On wręcz tak buńczucznie oskarżył USA o wspieranie kurdyjskich terrorystów. To właśnie zapytam o tę postawę Amerykanów w tej sprawie.
Stany Zjednoczone zachowały właśnie dość takie wstrzemięźliwe stanowisko, jeżeli chodzi o reakcję na mord na wspomnianych cywilach, czy też członków tutaj tureckich sił zbrojnych. Dlaczego? No aby nie eskalować i tak już napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, który jest regionem bardzo złożonym, dynamicznym. A co więcej, sprawa kurdyjska od lat jakby stoi w sprzeczności z interesami, może nie głównych, ale bardzo istotnych graczy regionalnych. Oprócz Turcji przecież jest to Irak, Iran oraz osłabiona, ale jednak dalej chcąca brać udział w tych regionalnych wydarzeniach Syria. Z drugiej jednak strony Stany Zjednoczone, tym bardziej, że czekamy, proszę pamiętać, na nowe otwarcie już po utworzeniu nowej administracji przez Bidena, Stany Zjednoczone nie mogą jednoznacznie powiedzieć Kurdom, że obarczyć Kurdów z odpowiedzialnością za owe wydarzenia, bowiem Amerykanie od lat pozostają takim nieformalnym adwokatem interesów Kurdów w regionie.
No i tutaj jest reakcja taka ostra Erdoğana w tej sprawie. On mówi, deklaracje Stanów Zjednoczonych są godne pożałowania, mówicie, by nie wspierać terrorystów, a sami jesteście u ich boku.
Tak, dlaczego? No bo po pierwsze, od lat militarnie, finansowo, logistycznie Amerykanie wspierają powszechne jednostki samoobrony, czyli mam tutaj na myśli kurdyjską milicję, która jest bardzo aktywna na obszarze północy Syrii. I tutaj ona jakby stworzyła, jest aktywna w Rożawie, czyli obszarze na północy Syrii, który jest najbardziej zaludniony przez Kurdów. I co więcej, Rożawa funkcjonuje na zasadzie tak swego rodzaju federacji. I był taki moment, kiedy osłabiony Bashar al-Assad, osłabiony przez wojnę domową, ale także przez walkę z tak zwanym państwem islamskim, nie był w stanie kontrolować w żaden sposób tego obszaru i faktycznie rządowe siły zbrojne nie miały wstępu do Rożawy. I teraz jakby uwzględniając to, że Erdoğan obawia się nowego otwarcia w relacjach kurdyjsko-amerykańskich, dlatego stąd też można się spodziewać jego taka bardzo gwałtowna reakcja. Wy wspieracie terrorystów, prawda? Czyli wy wspieracie partię pracujących Kurdystanu, która paradoksalnie przez was, bowiem przez Stany Zjednoczone, także została uznana za podmiot terrorystyczny. Oprócz Stanów Zjednoczonych, właśnie za organizację terrorystyczną, partia pracujących Kurdystanu została uznana także przez Unię Europejską, przez Australię, przez Kanadę, przez Niemcy, czyli paradoksalnie przez ten świat zachodni, który tak krytykuje Turcję za interwencje zbrojne przeciwko Kurdom. Więc tutaj jest obawa Erdoğana o wzrost pozycji regionalnej i po części międzynarodowej Kurdów.
Jest to sprawa no, bez wątpienia skomplikowana i w ogóle pomijając te ostatnie dwie operacje, no to może nawet powinniśmy od tego zacząć, to znaczy chciałbym zapytać i spróbować wyjaśnić słuchaczom, na czym właściwie polega ten turecko-kurdyjski konflikt, no bo nie jest to przecież sprawa, która rozpoczęła się właśnie ostatnio, czy przed tymi operacjami. To jest konflikt, który sączy się już wiele, wiele lat.
Tak, Kurdowie jest to największa mniejszość na świecie. Jest to naród, najbardziej liczny naród na świecie, blisko 27-28 milionowy, który nie posiada własnego państwa. Kurdowie zamieszkują obszar Kurdystanu, który znajduje się w obrębie terytoriów wspomnianej Turcji, ale także Syrii, Iraku i Iranu. I oczywiście różnego rodzaju ugrupowania polityczne, czy też zbrojne, kurdyjskie ugrupowania polityczne, czy też zbrojne, od lat dążą albo do autonomii, albo do niepodległości. Mówię albo, z tego względu, że jeżeli chodzi o te ugrupowania, to tutaj także nie ma pomiędzy nimi zgody. Ale co jest ważne, wszelkiego rodzaju działania, których celem jest albo autonomia, albo niepodległość, podejmowane przez Kurdów na terytorium Turcji, od lat spotykają się z bardzo zdecydowaną reakcją ze strony władz tureckich. Już pierwsze powstania kurdyjskie, które miały miejsce w latach 20. i 30. XX wieku, były dość gwałtownie tłumione przez ówczesne władze Turcji. Natomiast tak naprawdę istotny zwrot w relacjach kurdyjsko-tureckich miał miejsce w latach 70. XX wieku, kiedy została utworzona wspomniana przeze mnie Partia Pracujących Kurdystanu. I jej głównym celem stało się właśnie utworzenie niepodległego Kurdystanu. I eskalacja, czyli napięcie działań, wzrost napięcia w kontekście relacji kurdyjsko-tureckich miał miejsce głównie w latach 80. i 90. Te działania miały charakter zbrojny, charakter aktów terroru. W ich rezultacie życie straciło ponad 30 tysięcy osób po obu stronach, ale tak naprawdę nikt nie wygrał. Z tego względu, że Kurdom, jak wiemy, nie udało się stworzyć autonomii, nie udało się wywalczyć niepodległego państwa. Obie strony poniosły ofiary śmiertelne, straty finansowe. Były próby nawiązania, prawda, porozumienia pomiędzy obiema stronami, ale one zawsze kończyły się fiaskiem. Pewnego rodzaju taką odwilżą w relacjach kurdyjsko-tureckich był moment, kiedy Turcja rozpoczęła proces negocjacyjny z Unią Europejską. Jak doskonale wiemy, tutaj warunkiem, który Unia Europejska stawia przed każdym państwem, jest to, aby respektowało ono prawa mniejszości. W związku z tym, wtedy jeszcze w kontekście bardziej prozachodniego, prawda, tego kierunku w polityce zagranicznej Republiki Turcji, Erdoğan, ówczesny wtedy premier, zdecydował się, aby nadać pewnego rodzaju uprawnienia Kurdom. W kontekście prawa do posługiwania się ich językiem w szkołach, w kontekście prawa do emitowania ich audycji w lokalnych rozgłośniach radiowych czy też telewizyjnych. I to było i tak dużo, uwzględniając wcześniejszy stan relacji pomiędzy oboma podmiotami. Ale ten reset nie trwał jakby długo, z tego względu, że już od 2007 roku mamy impas w kontekście procesu negocjacyjnego Turcji z Unią Europejską. I regularnie od czasu wydarzeń arabskiej wiosny, tak zwanej arabskiej wiosny, czyli przełomu 2010-2011 roku, mamy zaostrzenie kursu w polityce zagranicznej Turcji, która skutkuje tym, że władze kładą nacisk na te wschodnie sprzęgło, prawda? Jednocześnie antagonizując się od tych zachodnich wartości, od zachodnich standardów, co automatycznie wiąże się z pogorszeniem stanu mniejszości kurdyjskiej w Turcji, która jest uznawana za górskich Turków, która nie ma faktycznie obecnie żadnych praw jako mniejszość, bowiem w Turcji tylko prawa mniejszości są przyznawane mniejszościom religijnym, nie narodowościowym. I co jest istotne w kontekście tych napiętych relacji? Mianowicie to, że trudno jest obecnie podjąć się próby nakreślenia scenariuszy rozwoju dalszej sytuacji. Sądzę, że problem kurdyjski pozostanie dalej nierozwiązany przez wiele, wiele lat. Z tego względu, że tak naprawdę on komplikuje obecny porządek geopolityczny na Bliskim Wschodzie, komplikuje swego rodzaju nowy układ sił, który się tworzy po wydarzeniach arabskiej wiosny. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj do gry weszła Rosja, czyli gracz zewnętrzny, ale gracz, który chce tak naprawdę decydować o tym porządku regionalnym,
Ja myślę, że też, że sprawę też komplikuje w pewien sposób, czy skomplikowało w pewnym momencie, skomplikowały te niewątpliwe sukcesy Kurdów w walce z Państwem Islamskim, co też przy jakiejś współpracy z Amerykanami bez wątpienia też wytrąciło jakiś argument stronie tureckiej.
Oczywiście, bowiem moment, kiedy skutecznie kurdyjscy partyzanci zaangażowali się w walkę z tak zwanym państwem islamskim, oni stali się potrzebni. Stali się potrzebni społeczności międzynarodowej i w tym momencie żadne z państw nie mogło krytykować autonomicznych, czy też oficjalnie nie mogło krytykować autonomicznych, czy też niepodległościowych działań Kurdów. Ale proszę zwrócić uwagę, ISIS teraz, ono jest, i odbudowuje swoje struktury, ale na Sahelu. Więc jakby obecnie z naszej perspektywy, z naszej optyki, to niebezpieczeństwo jest troszeczkę odległe ze strony terrorystów islamskich. Więc obecnie Kurdowie także są jakby mniej potrzebni. Mówiąc kolokwialnie, mogą robić obecnie troszeczkę zamieszania na Bliskim Wschodzie. Więc sądzę, że jeżeli oni na nowo będą w jakiś sposób użyteczni dla Zachodu, wówczas znowu ten problem ich niepodległości, też autonomii będzie powracał w takiej jakby fazie różnego rodzaju cykli. Ale na to musimy jeszcze poczekać. Ja bym tutaj zwróciła uwagę na inną jeszcze istotną kwestię. Interwencja zbrojna, bo za taką władze Iraku uznają tutaj, prawda, wejście władz wojsk tureckich na swoje terytorium, czyli interwencja zbrojna Orli Szpon i 1 i 2 jest uznawana za naruszenie integralności terytorialnej Iraku przez władze tego państwa. Więc widzimy tutaj, że wyraźnie dochodzi do eskalacji relacji pomiędzy Turcją i Irakiem. Irak obecnie natomiast jest bardzo wspierany przez Iran. Tutaj irańskie wpływy w tym państwie są bardzo istotne i wyraźne, więc widzimy tutaj narastające antagonizmy. Z drugiej strony wcześniejsze interwencje, czy też gałązka oliwna w 2018 roku, czy też źródło pokoju w październiku 2019 roku, były te interwencje przeprowadzone na północy Syrii przez władze Turcji, one były wspierane przez reżim Bashara al-Assada. Co więcej, była taka nieoficjalna pomoc na ich przeprowadzenie i ich przyzwolenie ze strony Rosji. Więc proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy jakby nowy swego rodzaju koncept mocarstw na Bliskim Wschodzie i tak naprawdę Kurdowie znowu będą, niby walcząc o swoje, ale widać, że będą instrumentalnie wykorzystywani do tej potyczki. To jest interesujące bardzo z perspektywy stabilności i nowego jakby porządku, który cały czas jest in statu nascendi, czyli cały czas się kształtuje na Bliskim Wschodzie.
Czyli gra toczy się dalej. Tymczasem za dziś dziękuję dr Kindze Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która była gościem Studia Wschodniego. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.